Naszym i Państwa gościem minister Paweł Sałek, doradca prezydenta RP do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Kłaniamy się, panie ministrze.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam uprzejmie ojca Benedykta i witam też radiosłuchaczy.
Panie ministrze, przed nami i za nami wielkie batalie o bezpieczeństwo energetyczne. Węgiel ratuje, węgiel pomaga, węgiel ogrzewa, węgiel daje energię, ale okazuje się, że cały czas polski węgiel jest pod takim obstrzałem i wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans podczas spotkania z reprezentantami górniczych związków zawodowych no taki niepokój zasiał, a może nawet należałoby powiedzieć, rzucił pewne obietnice, troszeczkę obiecał pieniędzy na te transformacje. Górnicy mówią, że to o wiele za mało, że tutaj koszty są duże. Jak pan ocenia to spotkanie i jaka jest przyszłość polskiego bezpieczeństwa energetycznego opartego na tych źródłach stałych, jak chociażby węgiel, kontra te odnawialne źródła energii?
Dziękuję uprzejmie, proszę ojca, za to pytanie. No rzeczywiście dzisiaj mamy sytuację taką, że ogólnie mówiąc paliwa kopalne są na cenzurowanym. Jest to poważny problem w świetle tej tragedii, która dzieje się na Ukrainie, bo widzimy, że tam po prostu nie ma energii cieplnej, nie ma energii elektrycznej, nie ma wody. I tutaj problemy, które są u naszego wschodniego sąsiada, przekładają się na bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo dostaw w całej Unii Europejskiej, w całej Europie. Przecież te problemy dotyczą też takich krajów jak Mołdawia, które nie są w Unii, ale jednocześnie są w Europie. I dzisiaj te okoliczności związane z tym zielonym podejściem, którego nie można kwestionować, że trzeba inwestować w odnawialne źródła energii, trzeba inwestować w efektywność energetyczną, w oszczędność energii, w termomodernizację budynków, tego przecież nikt nie kwestionuje. Natomiast jest kwestia podstawowa, to znaczy ścieżka dojścia do tych ambitnych celów, a kwestią super podstawową jest bezpieczeństwo dostaw i bezpieczeństwo wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, szczególnie w tym okresie zimowym, w którym jesteśmy, i to jest podstawowa sprawa. Natomiast, tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo energetyczne i problemy związane ogólnie mówiąc z paliwami kopalnymi, one występują w Europie. Na takim pierwszym problemem, który uwypukla bez przerwy Komisja Europejska, no to jest kwestia węgla. Węgla, który stanowi aktualnie nasz zasób narodowy. I dzisiaj to bezpieczeństwo energetyczne, a także elementy związane z ratowaniem dostaw energii elektrycznej też do naszych sąsiadów, te problemy, one są niwelowane poprzez to, że Polska użytkuje ten węgiel i węgiel jest podstawowym surowcem związanym z wytwarzaniem energii w Polsce. Jednocześnie absolutnie powinien być uzupełniany przez odnawialne źródła energii. Też przecież są przykłady dobre, albo nawet bardzo dobre, jeśli chodzi o wytwarzanie ciepła. To jest przykład geotermii toruńskiej, czy innych geotermii w Polsce, jak geotermia podhalańska, gdzie mamy odnawialne źródła energii, które pracują w sposób spokojny, systemowy, ciągły i dają też ciepło z głębi ziemi. Natomiast dzisiaj mamy taką okoliczność, pomijając już wojnę na Ukrainie, że tych problemów energetycznych w Europie przybywa, ponieważ mamy bardzo wysokie ceny energii elektrycznej za 1 MWh. W Polsce okazuje się, że te ceny są jedne z niższych w Europie. Mamy problemy z jednostkami CO2, bo dzisiaj sprawdzałem, bo mam taki zwyczaj, że zawsze sprawdzam ceny uprawnień. Jedna tona kosztuje 88 euro. Te ceny rosną pod koniec roku, dlatego że firmy muszą się rozliczać i duże firmy energetyczne i ciepłownie komunalne i ogólnie mówiąc przemysł i biznes, który jest objęty handlem uprawnieniami do emisji, a tych instalacji w Europie jest około 10 tysięcy. Więc to są też kwestie, które bardzo mocno wpływają na w ogóle konkurencyjność polskiej gospodarki europejskiej. Natomiast co do wizyty przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, który jest odpowiedzialny za Nowy Zielony Ład, czyli pana Fransa Timmermansa na Śląsku, bo taka wizyta w tym tygodniu się odbyła, no to mamy informację medialną, chociaż w sumie ich było niewiele, muszę powiedzieć. Myślałem, że więcej tych informacji będzie, ponieważ oznajmiono, że Polska otrzyma na transformację energetyczną polskie regiony górnicze, czyli Górny Śląsk, region łódzki, bełchatowski, zachodnia Małopolska, dodatkowe środki w ramach tak zwanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. De facto Sprawiedliwa Transformacja jest koncepcją, którą po raz pierwszy zaproponował na szczycie COP24 w Katowicach pan prezydent Andrzej Duda, ale tam to podejście pana prezydenta Andrzeja Dudy wiązało się z tym, że jeżeli mamy dokonywać transformacji energetycznej w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, musimy to robić w sposób zrównoważony, rozsądny, rozważny, gdzie człowiek ma być właśnie w centrum przemian, a dzisiaj niestety sytuacja jest taka, że to człowiek i obywatele i Unii Europejskiej i Polski ponoszą bardzo, bardzo duże koszty związane z tym szybkim, ambitnym i radykalnym podejściem albo próbą podejścia do tego, żeby rezygnować z paliw kopalnych, a ta transformacja powinna być realizowana w sposób, tak jak powiedziałem, zrównoważony i rozsądny, i tam, gdzie są nowe technologie, tam, gdzie są nowe możliwości, gdzie są nowe paliwa, ona powinna być cały czas kształtowana i tego też nikt nie kwestionuje, ale życie przynosi różne scenariusze. Życie przynosi różne nowe sytuacje i tą nową sytuacją absolutnie jest kryzys gazowy, kryzys energetyczny, kryzys paliwowy, który dotyka nas bezpośrednio, ponieważ my nie uczestniczymy w tej wojnie na Ukrainie w sposób bezpośredni, ale pośrednio w układzie cyberbezpieczeństwa czy w układzie właśnie energetycznym ta wojna nas dotyczy. I tutaj no, powinna nastąpić refleksja, że trzeba przemodelować politykę klimatyczną w pierwszej kolejności pod kątem bezpieczeństwa energetycznego, i takie głosy, między innymi podczas ostatniej wizyty pana prezydenta w Egipcie na COP27, dało się słyszeć. Tam był bardzo mocny wątek i bardzo mocno te sprawy były podnoszone, związane właśnie z bezpieczeństwem energetycznym. Szczyt odbywał się w państwie afrykańskim, więc takie problemy jak pustynnienie czy brak wody, one można powiedzieć były wiodącymi ze względu na charakterystykę tamtego kontynentu. Natomiast tutaj w dyskusji Europy Zachodniej czy generalnie świata zachodniego czy tak zwanej bogatej północy, to te sprawy były bardzo wyraźnie podnoszone i dyskutowane, bo taki jest dzisiejszy świat. No proszę ojca, szanowni słuchacze, ilość energii, ogólnie mówiąc, i ciepła, i energii elektrycznej, czy paliw w gospodarce europejskiej, w gospodarce polskiej, ona stanowi pewną ilość stałą. Ona może się wahać, zmniejszać, zwiększać, ale po prostu tej energii w różnych formach potrzeba. I ta energia może być zmagazynowana w formie nieprzetworzonej, czyli tak zwany, możemy mówić o magazynach energii pierwotnej, które to magazyny stanowią złoża surowców energetycznych, ale możemy też mówić o tym, co bezpośrednio jest związane z produkcją energii elektrycznej i tego, że każdy po prostu potrzebuje tej energii w sposób ciągły. To przecież jest kluczowa sprawa dla prowadzenia biznesu. Biznes przyjdzie tam, gdzie jest pewien, że ma dobre warunki do inwestowania, tam, gdzie ma wykształconych ludzi, tam, gdzie ma pracowników, o których może się oprzeć, i tam, gdzie ma dostarczoną
stabilność
energię.
Stabilność prawną i stabilność energetyczną.
Tak, i tam, gdzie ma dostarczoną energię po godziwych cenach w sposób ciągły.
Wróćmy na moment jeszcze, bo związkowcy zapytali Fransa Timmermansa o kwestię modyfikacji umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa i województwa śląskiego. Wiemy tam 2,49 i bardzo ciekawa jest odpowiedź, ponieważ w ocenie Fransa Timmermansa spowalnianie transformacji sprawi, że będzie ona droższa i trudniejsza, i że to górnictwo na pewno, on nie wierzy, że ono będzie funkcjonować w Polsce do 2049 roku, bo ta transformacja właśnie będzie i droższa, i trudniejsza. I z kolei w likwidacji górnictwa i energetyki konwencjonalnej należy dostrzegać szanse, a nie wyłącznie zagrożenia. Jesteśmy w trakcie rewolucji przemysłowej. No, chcemy produkować własne panele słoneczne, własne turbiny wiatrowe, pompy ciepła, powiedział. I tak zastanawiam się, no bo my już mamy troszeczkę doświadczenia z Unią Europejską, nie tylko od momentu wejścia w struktury ale przecież nie byliśmy nieświadomymi odbiorcami czy tymi, którzy spoglądają na Unię Europejską. I widzimy w ostatnimi laty, że Unia Europejska ma dosyć ciekawe mechanizmy wykluczania bądź ograniczania. Czy ta zapowiedź to tylko takie miejmy nadzieję, są też plusy, a będziemy produkować to i owo, a jednocześnie będziemy ograniczać wasze możliwości energii konwencjonalnej?
Będziemy do tego przymuszani, natomiast ja w tej wypowiedzi Fransa Timmermansa powiem szczerze, tylko chcę być dobrze zrozumiany, że cenię jego szczerość, bo on rzeczywiście powiedział szczerze, że w jego opinii Polska szybciej odejdzie od węgla niż do roku 2049 i jest to uzasadnione, no, ze względu na to, że różnego rodzaju akty prawne przymuszają nas w sposób radykalny, aby zwiększać obciążenia dla paliw kopalnych. Ja tu wspomnę tylko rozporządzenie dotyczącym emisji metanu, które będzie dotyczyć właśnie polskiego górnictwa i to będą kolejne opłaty nakładane na przemysł wydobywczy. Jest jeszcze kilka innych elementów, bo wiceprzewodniczący Timmermans też zapowiedział kilka tygodni temu kwestię tego, że może cel klimatyczny, czyli Fit for 55, czyli redukcji o 55% emisji gazów cieplarnianych, trzeba zwiększyć do poziomu 57%, i to są jego zapowiedzi, które on jasno...
To nie jest tylko opinia, tylko to już jest działanie.
Tak, to jest działanie. Poza tym trzeba zrozumieć dwie kwestie. Po pierwsze, całą sferę prawa europejskiego, tak jak wspomniałem o tym rozporządzeniu metanowym, które będzie de facto zamykać polskie kopalnie szybciej niż nam się wydaje. I druga sfera to jest umowa społeczna. Umowa społeczna jest zawarta ze stroną społeczną, ze związkowcami przemysłu górniczego, a polskim rządem. Ta umowa została przekazana do Komisji Europejskiej, teraz jest poddana analizie. Ten dokument dorodził się w bólach i z problemami, ale w końcu powstał. Został przekazany do Komisji Europejskiej. Teraz Komisja Europejska go analizuje i przypuszczam, że do tego dokumentu zostanie zgłoszonych bardzo dużo uwag. I szereg uwag, które będą musiały być przedstawione później stronie społecznej. Pytanie, jak strona społeczna będzie na te kwestie reagować, ale te okoliczności formalno-prawne, które w tym momencie są realizowane w ramach pakietu Fit for 55, czyli ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55% do roku 2030, czyli już możemy powiedzieć, że za 7 lat ten cel mamy osiągnąć, to różnego rodzaju dokumenty będą tak prowadzone i tak realizowane na poziomie negocjacyjnym, czy to w procedurze większościowej, czy w procedurze weta, jeśli takie ewentualnie weto mogłoby się pojawić ze strony Polski, które w konsekwencji będą generalnie doprowadzać do usuwania paliw kopalnych z miksu energetycznego. Ja znowu, może tak troszkę zbyt merytorycznie, ale powiem to, w tym momencie już jest przegląd dyrektywy o emisjach przemysłowych, a także najlepszych dostępnych technik, gdzie też bardzo radykalne normy różnego rodzaju zostały zawarte na paliwo kopalne. No mówię tu przede wszystkim w pierwszej kolejności o węglu kamiennym i brunatnym. I między innymi te zapisy także będą doprowadzać do tego, że produkcja ciepła czy energii elektrycznej z paliw kopalnych będzie po prostu coraz droższa. W tym momencie ona będzie po prostu nieopłacalna albo będzie droga. No i pytanie, czym w całym miksie energetycznym tą energię można zastąpić, bo dzisiaj tylko i wyłącznie albo elektrownie szczytowo-pompowe, albo energetyka wodna w dobrych okolicznościach, a przede wszystkim geotermia geotermalna jest najbardziej stabilnym sposobem wytwarzania energii czy ciepła do polskiego miksu energetycznego.
No, dziękuję za rozmowę. Był kiedyś podatek od kominów, będzie od metanu. Jak żyć? Paweł Sałek, doradca prezydenta RP do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Dziękuję panie ministrze za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Również pozdrawiam.